Dobry wieczór, Anna Rembas. Dziś w naszym magazynie będzie wyjątkowo i nietypowo. Popływamy i pośpiewamy. Pianista, który pływa, to niekoniecznie fortepian z żaglem. Opowie o tym już za chwilę Romuald Koperski, który planuje kolejną swoją morską przygodę. Powiem też o płetwach, które mogą zrewolucjonizować morskie ratownictwo i o śpiewającym chórze szandowym z Zawiszy Czarnego, który wrócił właśnie z wyprawy na Łotwę. I never knew you before. I'd been walking around with my eyes on the floor. But now you're everywhere to me. You're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running round town, leaving my tracks burning out rubber, driving too fast. Trzy lata temu chciał przepłynąć ocean spokojny łódką wiosłową. Nie udało mu się. Znany podróżnik Romuald Koperski znowu rzucił wyzwanie morzu. Teraz wypływa na Atlantyk. Eskapada rozpocznie się za 3 tygodnie, ma potrwać 3 miesiące. W tym celu jego łódź, pianista, została przekonstruowana. W poprzednim rejsie łódka ustawiała się bokiem do wiatru. Obecnie natomiast ma wykorzystywać siłę wiatru i płynąć właśnie z wiatrem. Wtedy Romuald Koperski w basenie portowym w Gdyni opowiadał mi, jak chciał przepłynąć Pacyfik. I dziś przypomnę Państwu to, co wtedy przed jego wypłynięciem udało mi się nagrać na pianiście. Jeszcze przed przekonstruowaniem łódki.
Łódka ma silnik.
Silnik?
Silnik.
Nie, nie ma żadnego silnika.
No i to było pytanie, od którego trzeba było zacząć.
Łódka
to było pytanie, od którego trzeba było zacząć. Łódka to ja już dziękuję w takim razie.
Bardzo.
Łódka nie ma silnika.
Łódka nie ma żagla. Nie ma również żagla. Ale ma pianistę.
Co ludzie mówią? Pana przyjaciele, znajomi, którzy pana trochę znają?
Którzy znają, to wiedzą, że to jest fajne i że tego, a ci, co nie znają, to się...
Nie próbują zmienić decyzji? Nie mówią, nie, no tym razem to nie przejdzie.
No część sceptycznie jakoś tam podchodzi, ale myślę, że to ludzie zawsze podchodzili do moich wypraw sceptycznie i myślę, że również tym razem niech sobie podchodzą sceptycznie, a wierzę w to, że mam wielkie szanse ku temu, żeby to się udało.
No ale ryby, wielkie kontenerowce, wielkie fale. To jest łupina przecież.
No tak, ale tutaj też, jeśli wyjdziemy tutaj za ten szlaban mariny, to też mamy samochody, wielkie autobusy, prawda, i wiele groźnych sytuacji.
Także... Będzie pan jakoś specjalnie ubrany, jakieś specjalne kombinezony?
Tak, oczywiście w zależności od pogody będę musiał się chronić przed słońcem, będę musiał chronić się przed deszczem, przed ziąbem. No będę starał się tutaj, no mam duże pomieszczenie. Namiot dwuosobowy jest wielkim pomieszczeniem przy takim wyprawie. Gorzej by było, gdyby to była łódź otwarta.
Sponsorzy? W takiej wyprawie to rzecz ważna, czy jednak liczy pan na siebie?
Sponsorzy bardzo mało, że tak powiem, wnoszą. Ta łódka właściwie nie ma sponsorów. Te naklejki, które to są naklejki przyjaciół. Nie udało mi się pozyskać sponsorów, chociaż dwa lata usilnie zabiegałem o to. I
ale co mówili, nie da rady?
Nic nie mówili, nawet nie odpowiadali.
Niech pan nie startuje, bo nie.
Dzisiaj nie ma kontaktu, nie chcę tutaj wymieniać, ale zgłaszałem się do największych, prawda, koncernów, to nawet odpowiedzi nie dostałem w przysłowiowe pocałuj nas w D. Po prostu nie ma, ale te tutaj to mamy. Tutaj kolega jeden, kolega drugi, ten dał wiosła, ten kupił GPS-a, ten kupił maszynkę. Na tej zasadzie jest ta wyprawa i tutaj jestem im bardzo wdzięczny za to.
Z założenia płynie pan sam i wiadomo było, że to będzie samotna podróż.
Tak, jest to samotna podróż. Jest to podróż, którą ogłosiłem i zarejestrowałem w Stowarzyszeniu Wioślarzy Oceanicznych w Londynie jako podróż bez wsparcia.
A pomysł na przepłynięcie pojawił się kiedy, pamięta pan?
Tak, w 2008 roku. W 2008 roku, kiedy kończyła się wyprawa, samochodowa na krańce Czukotki, zimowa zresztą, taka pierwsza, że tak powiem, udana, gdzie udało nam się dojechać najdalej z wszystkich, którzy w tą drogę wymierzali. Wracaliśmy właśnie z przyjacielem Marianem Pilorzem, z którym byłem na tej wyprawie. Planowaliśmy już właśnie kolejną wyprawę. No i początkowo mieliśmy w dwójkę płynąć, ale potem jakoś tam życie i firma, którą prowadzi kolega Marian, zweryfikowały trochę te zapędy i wypadło tak, że po prostu popłynę sam. Chociaż kolega teraz był na chrzcie i bardzo, bardzo żałował, a nie mogę go zabrać, bo zbudowałem łódź jednoosobową, a nie dwuosobową.
Ile czasu w sumie budował pan?
Dwa lata. Ponad dwa lata i dzisiaj praktycznie zakończyłem budowę. Jeśli nie trafię na jakieś tam niże, które tam się kręcą, które spowodują, że będę w jakichś wielkich sztormach, które mogą mi łódź uszkodzić, mogą mi stery uszkodzić, wiele rzeczy. Jeśli nie trafię na jakieś wieloryby, które ocierając się o mnie, też mi coś uszkodzą, bo przypomnę, że mam budowę łodzi trochę specyficzną, nie mam stępki, za to mam ster mieczowy, z przodu mam duży miecz, prawda, one są pod wodą i one zapewniają mi wielką sterowność.
Obecnie trwają ostatnie przygotowania do rejsu Romualda Koperskiego. Trwa montowanie wyposażenia. Eskapada, przypominam, rozpoczyna się 14 października. Pianista zostanie przetransportowany na lawecie do Kadyksu, następnie promem popłynie na La Gomera i tam zostanie zwodowany. Tam właśnie na Wyspach Kanaryjskich, w miejscu, z którego wypływał Kolumb, odkrywając Amerykę, rozpocznie się samotna eskapada Romualda Koperskiego. Ponad 700 najlepszych europejskich żeglarzy w przyszłym roku spotka się w Gdańsku. Polska, pokonując wiele żeglarskich potęg, została organizatorem jubileuszowych 10. Żeglarskich Mistrzostw Europy ORC. Wielkie sportowe wydarzenie zaplanowano w lipcu. To dla sympatyków żeglarstwa niemal to samo, czym Euro dla kibiców piłkarskich. Spodziewanych jest ponad 70 jachtów od 10 do prawie 17 metrów. Z Polski udział weźmie około 20 jednostek. Będą też reprezentanci Niemiec, Szwecji, Włoch i Francji. Będą to pierwsze międzynarodowe mistrzostwa jachtów morskich na taką właśnie skalę w Polsce. Opowiada mi o tym Łukasz Trzciński i Monika Kwiatkowska. Żeglarze, którzy zamierzają w tych regatach wystartować.
Tego rodzaju imprezy właśnie w żeglarstwie morskim nie było w Polsce od ponad 20 lat. I już widzimy, obserwujemy, że dało taki kop, ta sama informacja, że taka impreza się odbędzie w Polsce, dała taki kop żeglarstwu morskiemu, bo sporo załóg się przygotowuje do, już dzisiaj przygotowuje się do tej imprezy, przygotowuje się właśnie chociażby ludzko-fizycznie i swoimi umiejętnościami, ale również sprzętowo. Także myślę, że warto czekać, odliczać dni do lipca 2017.
Podobno ma być impreza, na której pojawi się pomiędzy 70 a 100 najlepszych, najszybszych jachtów morskich z całej Europy. Nie tylko tutaj z basenu Morza Bałtyckiego, ale również organizatorzy mówili, że liczą na to, że będą to jachty z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec. Też jestem bardzo ciekawa, no bo też oczywiście będziemy startować, przynajmniej na razie taki jest plan. Jestem bardzo ciekawa tak naprawdę, gdzie my jesteśmy wobec tej całej europejskiej czołówki.
Są proste, lekkie i niebywale wytrzymałe. Mogą zrewolucjonizować wodne ratownictwo. Mogą wykorzystywać je służby specjalne, m.in. Formosa. Mowa o wyjątkowych płetwach wynalezionych przez gdyńską firmę Exofin. Na ile są innowacyjne? O tym w rozmowie Iwony Wysockiej z prezesem Exofinu Krzysztofem Papadisem.
W każdym momencie możemy natrafić na wodę. Żołnierz, który jest w działaniach wojennych, przynajmniej na naszym terenie, może trafić na jezioro, rzekę i do skrytej przeprawy, czy w ogóle przeprawy przez rzekę w ramach nawet ucieczki, tak, to te płetwy mogą ratować życie. No, robiliśmy już testy pływania w butach i w mundurze i z plecakiem, bez płetw i w płetwach i to jest po prostu przepaść.
I takie płetwy można założyć na zwykłe buty, po prostu zakładamy i płyniemy?
Zakładamy na każdy rodzaj buta i płyniemy. Pomysłodawcą jest Mariusz Szymański, który jest znanym fryzjerem, bo odbudował pojazd podwodny Błotniak. Było to odbudowanie pojazdu koncepcji z lat 70. i okazało się, że potrafił poprawić konstrukcję i zaczął pojazd pływać, a marynarka wojenna nie poradziła sobie z tym. No i z tego, że w tym pojeździe jest bardzo mało miejsca, a płetwy jakby są najważniejszym sprzętem płetwonurka, bo to pozwala się przemieszczać, no szukał rozwiązania na to, no i właśnie znalazł rozwiązanie, patrząc na te nożyczki w zakładzie, że mogłyby się tak samo składać i rozkładać. No i nasz kolega Tomek Krause podjął się skonstruowania ich, skonstruował, no i tak powstał właśnie ten model dedykowany wojsku. No i właśnie się składa na zasadzie otwierających się, zamykających nożyczek lub niektórzy mówią jak wachlarz.
No słuchacz pewnie wie, jak wyglądają normalne płetwy, jak wyglądają płetwy wojskowe, to pewnie nie ma zielonego pojęcia, ale pewnie są one po prostu dużo cięższe i bardziej skomplikowane od tych takich do pływania rekreacyjnego, cywilnego. Państwa płetwy dla żołnierzy, czym one się różnią od tych znanych dzisiaj?
Już tłumaczę. Aktualnie używane płetwy przez wojskowe czy służby mundurowe, czy też jednostki specjalne, bo dzisiaj w wojsku głównie używają jednostki specjalne albo wojska bardziej wyszkolone płetw. Są to płetwy typu Jetfin lub typu Biofin. Jest to wtrysk gumy ważącej około 3,2 do 3,5 kg w zależności od rozmiaru buta. No i są to wielkie kawałki gumy. Nasze rozwiązanie po złożeniu właśnie nie zajmuje dużo więcej miejsca jak pompka do roweru. Można po złożeniu schować do kieszeni, którą gdzieś tam skonstruowaliśmy i można ją skonfigurować na ciele operatora, bo mówimy tutaj teraz o jednostkach sił specjalnych. Ale też właśnie można bardzo łatwo skonfigurować w pokrowcu, nie wiem, przy plecaku, czy też wsadzić po prostu do plecaka. Waga naszych płetw to jest 1,6 kg, czyli już tu widzimy różnicę wagi. Do tego możemy bardzo łatwo zmienić sztywność, charakterystykę tych płetw.
Do czego to jest ważne, ta sztywność?
Zmiana charakterystyki jakby to w zależności, co mamy do zrobienia. Jeżeli mamy do przepłynięcia długi dystans, to na pewno miękka płetwa powoduje dużo mniejsze zmęczenie w nodze, w mięśniach, w stawach, co możliwe po przepłynięciu długiego dystansu wyjść na ląd i wykonywać dalej przez żołnierza zadania. Czyli może dalej wziąć, iść, podejść ileś kilometrów, nie ma zmęczonych nóg, nie musi się martwić, że go coś boli. Oprócz tego no, niższa waga powoduje to, że możemy te płetwy dalej zabrać, bo nie zawsze są dalej zabierane. Jak są zabierane, no to są automatycznie widoczne, bo są tak przytroczone, że powiedzmy zwiad obcego wojska może łatwo wychwycić, że są to jakieś jednostki specjalne, bo dzisiaj tylko one używają płetw.
Jak udało się Państwu wojsko zainteresować swoim wynalazkiem?
Mamy bardzo duże zainteresowanie użytkowników z różnych służb. Pracujemy też, mamy koncepcję nad zrobieniem płetwy ratunkowej, która ma być najmniejsza, najlżejsza i chcemy, żeby było wyposażeniem standardowym każdego kapoka. Dlaczego? Dlatego, że nas w wodzie zabija nie to, czy ktoś umie pływać, czy też nie, bo kapok nas trzyma nad wodą, tylko nas zabija temperatura. I parę nocy analizowałem wypadkowość na świecie i wielokrotnie służby ratunkowe czy przypływały, czy przylatywał śmigłowiec, znajdowały często puste tratwy i dryfujące ciała. Dlaczego? Dlatego, że właśnie nas zabija temperatura. Woda zabiera 16-krotnie szybciej temperaturę naszego ciała. No i niestety, jeżeli osoba, która wpadnie do wody nawet z kapokiem, przy nawet dobrych warunkach ma problem z płynięciem, tylko płetwa może dać taki napęd umożliwiający dopłynięcie osoby w kapoku do tratwy ratunkowej i wejście do tej tratwy. No niestety większość tratw ma schody postacią taśm. No niestety prawda jest taka, że jeżeli się nadepnie na taką taśmę, ona się schodzi pod ciężarem i wciąga osobę próbującą wejść pod tratwę. No i wymaga tak naprawdę bardzo dużo zaangażowania w rękach. No i teraz pytanie, ile osób ma na tyle siły, żeby na rękach móc wejść, podciągnąć się, nadepnąć na kolejny stopień, który cały czas powoduje wciąganie pod tratwę? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, ile osób w sytuacji stresującej, kiedy już temperatura zabiera mu tą energię, tak, będzie miała jeszcze wystarczająco tej siły, żeby wejść. Robiliśmy testy, byliśmy zaproszeni do Niemiec, do dystrybutora w Niemczech, który też prowadzi szkolenia z ratownictwa. Byliśmy na specjalnym basenie, gdzie są sztuczne fale, wytwarzany deszcz, zawieruchy. No i okazuje się, jak robiliśmy test, że z płetwami bez problemu można bez korzystania po prostu się wsunąć do tratw. Póki ktoś nie spróbuje tego, póki ktoś nie będzie miał świadomości tego, co się dzieje w wodzie w takich warunkach, to tak naprawdę to nikt o tym się nie zastanawia. To podobnie jak z pożarami. Wszyscy myślą, że pożar nas nie dotyczy do momentu, kiedy pożar nie powstanie i wtedy jest już niestety za późno.
Dodam, że wynalazcy tych specjalnych płetw mają też wersję do pływania rekreacyjnego. Pewnie niebawem też będzie o nich głośno, a my o tym opowiemy. Gdański port stawia na kolej. Już 1/3 portowych ładunków transportowana jest właśnie koleją. Tak wynika ze statystyk z pierwszego kwartału tego roku, powiedziała w rozmowie z Moniką Mazur-Chrzan Magdalena Montowska z gdańskiego portu.
Port Gdańsk rokrocznie odnotowuje zwyżki w przeładunkach realizowanych. A co za tym idzie, również udział poszczególnych gałęzi transportu, które są w odwozach i przywozach ładunków, również rosną i zmieniają się. Za pierwszą połowę 2016 roku według danych widzimy, że wzrost transportu kolejowego jest bardzo znaczny, ponieważ jeszcze w pierwszej połowie 2015 roku wynosił 26%, a za tą połowę roku 2016 jest już 34%. Również jeśli popatrzymy na samą dynamikę przewozów tych, to co wszystko koleją szło, również to jest o 34% wzrostu w wolumenie przewiezionego koleją.
A co przede wszystkim koleją jest przewożone?
Głównie koleją przewozimy węgiel między innymi, no i ładunki zjednostkowane, czyli tutaj mówimy między innymi też o kontenerach. I tak jeżeli popatrzymy w nasze statystyki za pierwsze półrocze, zarówno i węgiel i kontenery miały wzrost. To by się przekładało też mniej więcej na nasze przyszłościowe prognozy. Zakładam, że do 2027 roku nasze przeładunki mogą być potrojone, czyli wynosić 100 milionów ton. Czyli jeżeli będzie rósł cały obrót portowy, tak samo i udział między innymi kolei też będzie rósł. Owszem, mamy rozbudowaną bardzo mocno tą sieć drogową. Również inwestycje kolejowe są poczynione na tych drogach dostępowych do portu Gdańsk. A co za tym idzie, będziemy sprawni, będziemy mogli obsłużyć tyle ładunków, ile będzie trzeba.
Na początku września otwarty został most kolejowy na Martwej Wiśle. Do portu gdańskiego prowadzą teraz dwa nowe tory. Nowoczesna konstrukcja mostu pozwala na przejazd do 180 składów w ciągu doby. A teraz czas na szanty. Pośpiewamy więc z męskim chórem szantowym Zawiszy Czarnego. Właśnie dziś kilkudziesięciu szantmenów wróciło z łotewskiego portu Lipaja, gdzie koncertowało dla miejscowej społeczności. Jak brzmi ten chór i tak naprawdę dlaczego powstał, o tym rozmawiam z jego uczestnikami.
It's low bridge, everybody down, low bridge, here we coming to town i tak dalej. Szanty służą do tego, żeby się lepiej pracowało, bo to ciężka robota, te liny, że inne fały tam targać, nie? Także, no. Do tego to służą. I muszą być rytmiczne i takie żwawe. O.
Tak, bo szanty prawdziwe to są pieśni, które służyły do pracy, czyli są bardzo rytmiczne, bo bardzo określonej tematyce, powtarzające się. Nawet bym powiedział, że w niektórych sytuacjach nawet dość monotonne mogą być. Ale one miały po prostu nadawać rytm trudnej, ciężkiej pracy dawnych żeglarzy. To są szanty przede wszystkim, tak? A różne takie...
Turystyczno-krajoznawcze tematyką morską to nie są szanty.
To niekoniecznie są szanty. To są tak zwane szanty, jak powiedziałem przed chwilą, tak zwane szantopolo. Szanty służyły do pracy, to są przede wszystkim pieśni pracy.
Na starych żaglowcach były również pieśni czasu wolnego.
Pieśni Kubryku tak zwane.
Tak zwane pieśni Kubryku, i które też właśnie wykonujemy. Były też również pieśni ceremonialne. Na przykład jak marynarza, który zmarł, stracił życie w czasie rejsu, no przecież jego pół roku nie wieziono na brzeg, żeby go pochować. Chłodni też nie było. Więc zaszywano go w worek, obciążano i wsuwano po desce za burtę. I temu również towarzyszyła pieśń.
Czyli też wykonujecie takie pieśni.
I też takie pieśni wykonujemy.
Ale nie chciałbym ujmować...
To są pieśni ceremonialne, to są tak.
Nie chciałbym ujmować jakoś uroku tym piosenkom takim żeglarskim, oczywiście, turystycznym. One mają swój urok, one są bardzo fajne, tylko tyle, że no, nie należy ich mylić z szantami.
I na pewno wasz chór raczej takich na pewno nie usłyszymy.
Pieśni Kubryku, pieśni ceremonialne, takie morskie i pieśni. I przede wszystkim szanty.
Tradycyjne.
Prawdziwe szanty.
Tytuły tych pieśni Kubryków na przykład, pamięta pan?
No pieśni Kubryku, no
Pożegnanie Liverpoolu, choćby bardzo słynne.
Pod koniec ery żaglowców, kiedy już wchodziły parowce, na żaglowcach cięto koszty. Cięto koszty przede wszystkim osobowe, tak? Więc tych załóg było mało. I te kilka osób musiało w jakąś tam linę, żagier postawić, reje podciągnąć, wyciągnąć kotwicę. Kilka osób musieli to zrobić właśnie w ten sposób, żeby to zrobić równocześnie, popchnąć ten kabestan, pociągnąć tą linę. Wtedy dało się to zrobić.
Tutaj w tle słyszymy znany skądinąd piękny utwór kultowy, Śpiewać każdy może. Koledzy tutaj pomagają, ale tak naprawdę śpiewać każdy może, szantę?
Myślę, że tak, bo ten chór nie jest takim klasycznym chórem, więc nawet to, że jest kilka osób, które może niezbyt czysto śpiewają, akurat w tym charakterze właśnie tej szanty, to jest właśnie to, bo przecież załogi żaglowców, przecież to nie byli muzycy. To mają być męskie takie, to ma być prawdziwe, tak? Mamy imitować załogę żaglowca i o to w tym wszystkim chodzi.
A jeden to jest taka szanta Pull Out Horse, a drugi to jest piosenka Yuri Canal, która jest starodawną pieśnią folkową wygrzebaną gdzieś przez Pita Seegera. Ostatnio przypomniał ją Bruce Springsteen. No i właśnie ją sobie śpiewam. Jest to piosenka o gościu, który płynął kanałem Erie, który był taką autostradą pomiędzy jeziorami a Nowym Jorkiem. Zanim zbudowano kolej, to on miał wielką rolę. Wszystkie utwory wykonuję tutaj z wielkim zaangażowaniem oraz biciem serca, bo chór to jest niezły rock and roll tak naprawdę.
Ryszard Wąsowicz.
A w którym rzędzie stoi pan w chórze?
W pierwszym
rzędzie.
W środku. Najważniejszy, najładniejszy i najładniej śpiewa. Baryton. Ja mogę pani powiedzieć tak, co moja wnuczka, największa moja fanka mówi. Bo ja akurat jako baryton stoję w środku, a że jestem dosyć niski, więc do przodu mnie dali. A moja wnuczka interpretuje to w ten sposób, że mój dziadek jest najważniejszy, czyli ja. Jest najważniejszy, najprzystojniejszy, najładniej śpiewa. Dlatego ja zajmuję to miejsce na scenie i tego ja trzymam się tego.
Męski chór szantowy Zawisza Czarny.
To jedyny taki chór w Polsce?
Jeden. Myślę, że tak.
Męski chór szantowy, ale nie tylko szanty.
No nie, to ogólnie szeroko, tam coraz więcej rzeczy robimy. Ogólnie pojęty folk, ale związany jakby jednak duchem z morzem, tak sądzę.
Jakieś wykształcenie muzyczne musicie mieć, żeby w chórze śpiewać?
Nie, to broń Boże, to wręcz przeciwnie, to jest wada by była. Nie, na pewno nie. Tutaj są różni ludzie. Niektórzy są muzykami rzeczywiście w bardziej lub mniej lub większy sposób. Niektórzy zupełnie nie są i to naprawdę nie ma znaczenia. O, koledzy przyszli, też się może...
Jak pan trafił do chóru?
Jacek jest moim kolegą zespołu, ojciec dyrektor, nasz dyrygent i szef, artystyczny kierownik. Także, skoro takie wici poszły, zresztą tutaj my się wszyscy znamy tutaj na płaszczyźnie towarzyskiej, mniej lub bardziej.
Jesteście żeglarzami?
Niektórzy tak, niektórzy mniej, ale zdecydowana większość tak. No ja jestem absolutnie z doskoku, nie?
Ale nie jesteście wszyscy z Gdyni.
Znaczy, w większości jesteśmy z Gdyni, a część jest z okolic, niektórzy nawet z dalekich okolic, bo mamy dwóch kolegów pasjonatów, którzy tydzień w tydzień jeden przyjeżdża za Kościerzyny, drugi z Łeby. A tak poza tym są wszyscy z Trójmiasta. No ja jestem osobiście akurat z Gdyni, z Karwin i jestem związany z morzem od wielu lat, bo jestem emerytowanym oficerem marynarki wojennej. No i żeglarzem. Od wielu, wielu lat.
I lubi pan śpiewać?
No oczywiście, dla mnie to jest wielka frajda, bo podziwiałem tu kolegów wcześniej, co bywali na scenach. No i tak czułem się niewyżyty, niedowartościowany i dla mnie jest wielkim zaszczytem, że mogę teraz z nimi razem śpiewać. No na razie w miarę umiarkowanie fałszuję, więc jeszcze mi nie wyrzuca. Znaczy ja mogę powiedzieć, czego nie lubię. Nie lubię tych utworów, gdzie mam problem z dosięgnięciem do niektórych wysokich tonów. Podoba mi się w chórze i nie dam się wykopać. Także tutaj od razu do Ailo mnie po deszce zsunął z tego chóru.
W przyszłym roku męski chór szantowy z Zawiszy Czarnego planuje wyjazd do Kotki, finlandzkiego miasta partnerskiego Gdyni. Dziś to już wszystko. Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizował Tomasz Cybula.